Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie witam was trochę też jako gospodarz tego miejsca tutaj w domu, w Seminarium Duchownym Wyższym Śląskim. Z częścią z was, albo z większą częścią, czy miałem okazję się spotkać przy różnych okazjach. Trochę w innej odsłonie to było wtedy, nie wiem czy pamiętacie. To jeszcze z perspektywy dyrektora poradni psychologicznej przystań, gdzie trochę było o przebaczeniu, trochę było o traumie i trochę były to momenty covidowe, więc z tego co pamiętam, te połączenia były zdalne. Więc inaczej z twarzami w tych okienkach, ale inaczej tutaj. Także dobrze, że jesteście tu w tym miejscu. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć coś o Kościele jako wspólnocie w drodze, więc będzie trochę poważnych kawałków, ale też z takim zaproszeniem do odkrycia swojego miejsca, odkrywania swojego miejsca w Kościele jako wspólnocie w drodze. W ramach ciekawostki seminarium duchowne nazywane jest właśnie wspólnotą w drodze, czyli ci, którzy przygotowują się do święceń, są tu po drodze. To nie jest miejsce docelowe, żeby tutaj pozostać i to jest dość wyraźne, bo są poszczególne etapy. A więc mamy Kościół jako wspólnota w drodze, a różne piękne dokumenty Kościoła mówią o Kościele jako wspólnej drodze ludzkości. Ludzkości. Ja powiem na początek kilka oczywistości, żeby was wprowadzić. My cały czas jesteśmy w drodze, nawet jak siedzimy, to też jesteśmy w drodze. Ludzkość w ogóle jest w drodze. Jesteśmy takim szczególnym bytem stworzonym przez Pana Boga, że od poczęcia jesteśmy nieukształtowani. Nieukształtowani. Jesteśmy, to fachowcy nazywają bytem w rozwoju. W ramach ciekawostki, bo tu jak popatrzymy do góry, to są też freski aniołów. Anioł według teologii to jest taki byt, który w momencie stworzenia jest w pełni gotowy. Zwlanym intelektem i wszystkimi możliwościami, które dał mu Pan Bóg. Człowiek nie. My nie jesteśmy gotowi, my się rozwijamy w stronę i jesteśmy bardzo zależni też. Ale jest coś takiego jak moc rozwoju w człowieku. Pan Bóg w nas to włożył, więc kiedy jesteśmy gotowi do tego, by się w życiu rozwijać pod każdym względem duchowym też, to Pan Bóg to błogosławi. Ja to mówiłem na tych różnych tam szkoleniach dotyczących przebaczenia i traum, które czasami nosimy, że tak naprawdę, kiedy doświadczyliśmy czegoś trudnego w życiu albo w dzieciństwie czy w innych momentach, to był jakiś hamulec właśnie w rozwoju. Coś nas zatrzymało, by pójść dalej, by pójść do przodu, ale to mamy w siebie wpisane, że jesteśmy i niekompletni, i w rozwoju, i nabywamy tych różnych zdolności. I to też lubię powiedzieć, że wy przeżyliście już mnóstwo ważnych kroków rozwojowych. I my sobie nie zdajemy sprawy, ile tych kroków rozwojowych myśmy postawili. Pierwszy krok ważny, rozwojowy, to było opuszczenie łona matki. Proszę zobaczyć, gdybyśmy nie opuścili, to nas by tutaj nie było. My nie pamiętamy tych kroków rozwojowych, ważnych właśnie w drodze, w pielgrzymce. Ważnym krokiem rozwojowym, może to zabrzmi tak bardzo prozaicznie, była rezygnacja z nocnika i samoobsługa. To było, nie pamiętamy tego momentu, ale to był ważny moment też w rozwoju. Później były pierwsze kroki. W którymś momencie trzeba było opuścić przedszkole i rozpoczęła się szkoła. To był moment kryzysu, może mniej lub bardziej przeżywany, ale tam się zmienia struktura życia. To już nie jest tylko zabawa, a zaczyna się siedzenie w ławce. Proszę zobaczyć, że nie byłoby nas w tym momencie, gdyby nie te, powiemy, ale co w tym specjalnego? Wszyscy trochę tak mamy, no? Ale wykonaliśmy te kroki. Wierzymy, że to Pan Bóg nas w tym rozwoju prowadzi i niespokojne jest serce ludzkie, póki się z Nim nie zjednoczy, to nie spocznie w Nim. To już jest rola Kościoła, by nam przypomniał to, że jesteśmy w drodze w stronę Pana Boga. Bardzo lubię taką definicję Kościoła, może niektórzy ją słyszeli, podaną przez Sobór Watykański, że Kościół jest niejako sakramentem, czyli narzędziem jednania ludzi z Bogiem. Narzędziem jednania ludzi z Bogiem. Przypomnę trudną informację. Po grzechu pierworodnym stał się poważny wypadek. Myśmy się jako ludzkość podzielili. To ten podział ludzkości nie nastąpił przez politykę, przez wojnę, ale tam był ten pierwszy podział ludzkości. I my to pęknięcie w sobie nosimy cały czas. Pogubiliśmy się jako ta wspólnota w drodze do Pana Boga. Tam jest historia tego, więc gdzie nastąpił podział, krzywda i całą historię tego niesiemy. I zobaczcie, co później się dzieje. Bóg stworzył program naprawczy. Program naprawczy, żeby doprowadzić do pojednania z Nim i ze sobą nawzajem. I ten program naprawczy ma imię, to jest Jezus Chrystus, Jego przelana krew, Jego zbawienie. I to ma miejsce, tym narzędziem właśnie chrystusowym jest Kościół, bo połączę za chwilę Chrystusa z Kościołem. A więc mamy niejako sakrament, czyli znowu wracamy, sakrament traktujemy jako widzialny znak niewidzialnego działania Pana Boga, niewidzialnej łaski. A więc mamy widzialny znak, narzędzie tego, że Pan Bóg chce pojednać człowieka ze sobą i ludzkość między sobą. Spróbujcie kiedyś posłuchać w czasie mszy świętej, że w tekstach liturgicznych ten temat jednania, jednoczenia, przywrócenia pokoju. My się o to modlimy. My się o to modlimy. I wierzymy, że Kościół w swoim rdzeniu ma być takim znakiem, pomimo tego, że jest grzeszny. I to jest kolejny element, który może usłyszycie na innej konferencji, że choć Kościół jest święty, świętością Pana Boga, to ponieważ my jesteśmy poharatani, my jesteśmy niedoskonali i nasza miłość jest kulawa i obciążona grzechem, to równocześnie Kościół jest wspólnotą grzeszników i na ziemi pozostanie wspólnotą grzeszników. Jest coś ciekawego, ale jest wspólnotą grzeszników, którym przebaczono. Przebaczono. Choć ten status grzesznika pozostaje nam zawsze. To jest dla nas też informacja i lekcja pokory. A więc jesteśmy, idziemy w stronę Pana Boga jako wspólnota pielgrzymująca i zobaczcie, jako ludzkość, ale też jako wspólnota wiary. Czyli tutaj oprócz tego, że wszyscy zmierzamy w jakimś celu, że człowiek jest bytem w rozwoju, to my wierzymy, że jest bytem w rozwoju nie ku śmierci, ale ku życiu pełnemu. To tylko taki dodatek do tej konferencji. Ja to lubię tak określać, że my na ziemi trochę mamy statut poczwarki. Wiecie, jak jest w świecie owadów też jest. Ten owad jest jak kiedy owad ma statut poczwarki, status poczwarki, to porusza się niezgrabnie i tak ograniczone jest, ale w którymś momencie pojawia się przepoczwarzenie i pojawia się piękny motyl. My nie znamy jeszcze tego momentu przepoczwarzenia, stąd te nasze ograniczenia. Poczwarka i motyl to jest ciągle ten sam byt, ale jednak zupełnie w innym stanie. Też tą nadzieję mamy w sobie żywić, jako wspólnota właśnie w drodze pielgrzymująca. Drugi taki wątek, na którym chciałbym się bardziej zatrzymać, on dotyczy naszego miejsca w Kościele, to jest Kościół jako widzialny organizm. Święty Paweł nazwie Kościół ciałem Chrystusa. Ciałem Chrystusa z różnymi jego członkami, różnymi, i każdy jest w tym ciele ważny. To jest informacja też kolejna dla was. Każdy w tym ciele jest ważny, powiem równoważny. Równoważny. Choć spełnia inne zadania. U świętego Pawła w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale czytamy o tym, że w ciele mamy rękę, nogę, mamy poszczególne części. Jedna jest drugiej potrzebna. To jest bardzo ważna myśl. Jedna jest drugiej części bardzo potrzebna. A więc ja chciałbym się zatrzymać na chwilę na tym ciele Chrystusa, którego On jest głową. Bo to też jest definicja Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa, którego Chrystus jest głową. Króciutkie świadectwo, bo dla mnie jest bardzo bliskie w odkrywaniu Kościoła list do Koryntian właśnie. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, rozdział 13 i rozdział 14. Początek mojej posługi księdza był związany trochę z tymi rozdziałami, a nawet pobytu w seminarium. Otóż, kiedy byłem w seminarium duchownym, wstąpiłem tu, przyznam się, w 2002 roku, to zachwyciłem się trochę między innymi ruchami odnowy Kościoła. Różnymi, tak, angażowałem się w to. Trochę odnową w Duchu Świętym, też ruchem Światło Życie. W ramach odnowy w Duchu Świętym, odnową charyzmatyczną. Jeździłem na różne spotkania, też posługiwałem modlitewnie. Trochę tam było, przyznam się, fajerwerków w tym, jak to się mówi. Trochę było fajerwerków, ale to na takim i trochę tam takiego idealizmu, ale wiem, że to mi było bardzo potrzebne, takie doświadczenie też żywego Pana Boga w Kościele. Żywego, który działa w mocy Ducha Świętego. Później tak się okazało, że miałem okazję wyjechać, wtedy tu była taka możliwość wraz z trzema innymi klerykami, do wspólnoty związanej z ruchem Focolare. Byliśmy przez rok we Włoszech. Tam w ruchu Focolare temat charyzmatów tak rozumianych i takiego uwielbienia, jak było w odnowie, czy w tym... Nie. Coś innego. Tam akcent był mocno kładziony na życie przykazaniem miłości, mówiąc pokrótce. Czyli nasza wartość jest w tym, to nie jest myśl z ruchu Focolare, ale z Kościoła, kiedy wkładamy serce i kochamy, miłujemy w tym, co robimy. I nieważne, czy trzymamy w tym momencie różaniec, czy szmatę, czy pielęgnujemy chorego. Jeżeli tam jest miłość w imię Jezusa, to właśnie o to chodzi. Zobaczcie, że o tym święty Paweł zapisał, bo w 12 rozdziale mówi o ciele Chrystusa i mówi o różnych członkach tego ciała i każdy ma swoje zadanie, a w 13 rozdziale coś porządkuje. List do Koryntian jest listem złożonym, ten pierwszy, i pokazuje, że w wspólnocie koryńskiej trochę się działo. I rzeczy bożych, ale też było dużo napięć. Między nimi zazdrości o dary duchowe. Ten to prorokuje, a ja tylko sprzątam i to trochę tak próbuję pokazać. Chyba lepiej jest prorokować, lepiej jest nauczać niż... I święty Paweł, żeby to uporządkować, pod natchnieniem zapisuje słynny hymn o miłości. To jest środek tego, proszę zobaczyć. 13 rozdział listu do Koryntian, pierwszego. I co zapisuje? Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, jestem cymbał. Brzmiący. Gdybym miał dar prorokowania i tak dalej. Znacie dobrze ten fragment. On ma przypomnieć wspólnocie, że jeżeli nie ma w tym, co robimy, miłości Chrystusowej, to możesz sobie lewitować nad ziemią i wielkie rzeczy, ale tam ma być miłość. I dopiero po 13 rozdziale święty Paweł zapisuje 14, który brzmi zasady korzystania z charyzmatów. Zasady korzystania z charyzmatów, żeby wszystko było we właściwych proporcjach. Więc miałem okazję być tam, a później jak wróciłem, to po święceniach zostałem wrzucony jako opiekun do między innymi wspólnoty charyzmatycznej. To było Centrum Duchowości Ruchu Światło Życie w Tychach przy parafii błogosławionej Karoliny, gdzie trochę zajmowałem się też rozeznawaniem, ale posługą we wspólnocie. Ja się uśmiecham, że Pan Bóg trochę mnie na początku w seminarium tym zachwycił. Później był ten 13 rozdział, gdzie akcent pada na miłość. A później z powrotem wracam do wspólnoty, której towarzyszyłem. Nie chcę mówić o tym w całości, ale pokazać, że Pan Bóg też prowadzi i uczy przez poszczególne elementy. Jeszcze taki element, by wam zobrazować osobisty, w ramach takiej posługi jako diakon, a później ksiądz posługiwaliśmy i pomagaliśmy naszym księżom egzorcystom przy modlitwie uwolnienie, czy przy egzorcyzmach. Ja nie chcę o tym mówić teraz tutaj, żeby to nie wiało jakąś grozą, ale bardziej chcę powiedzieć o tym, że o takiej rozmowie z księdzem Michałem Wolińskim, który jest, ma i duże doświadczenie, ale i mądrość, i z dystansem na pewne rzeczy patrzy. No to jak przyjechaliśmy wspierać modlitwą akurat różańcową egzorcyzm, który odprawiał ksiądz Michał, to on zadał nam pytanie: wiecie, co teraz będziecie robić? A my tak w takiej pozycji bohaterów duchowych powiedzieliśmy: no tak, będziemy wspierać tutaj, żeby od złego ducha uwolnić się, modlićmy. No poniekąd tak, ale trochę inaczej, wiecie. Będziemy dokładać kolejną malutką cegiełkę do tego chrystusowego ciała, jakim jest Kościół. I my dzisiaj dokładamy taką. Wy odmawiacie różaniec, ja sprawuję egzorcyzm, ale teraz w tym czasie panie w kościele parafialnym myją podłogę. To też jest posługa. One też dokładają cegiełkę. A ktoś inny teraz katechizuje. Mnie to bardzo wzruszyło. To znaczy, że mamy takie myślenie po naszemu, że ktoś coś robi, ten naucza, a ja to co? Każdy element jest wartościowy. I każdy z nas jest tą cegiełką. To święty Josemaria Escriva miał tak powiedzieć, że jakaś tam pani odkryła wielkość, że można robić wszystko na Bożą chwałę, uświęcać pracę. Wcześniej obierała ziemniaki, a teraz w imię Jezusa obiera ziemniaki. I uświęca się, obierając ziemniaki. To jest różnica. Można obierać ziemniaki, a można tak w duchu Chrystusowym różne rzeczy robić. I święci mieli to dość mocno poukładane w tym wszystkim, gdzie jest wartość. Nie? Że nie, o, rzeczy wielkie, rzeczy słabej jakości. Bo ten, ja do siebie też to mówię cały czas. Ja, myśląc o formacji kleryków w seminarium, też taki kawałeczek chcę wam powiedzieć. Mamy tu rok propedeutyczny, zerowy. I ci, którzy zaczynają, też zaczynają od służby bliźniemu. Mają teraz wtorki wolontariackie i chodzą do ośrodków Caritas. Każdy wtorek jest w ośrodkach Caritas. Dom Senior Plus w Chorzowie, w Świętochłowicach dla niepełnosprawnych mężczyzn i w Katowice Dom, tam jest też świetlica dla bezdomnych. Próbowałem im wytłumaczyć, że jeżeli się przygotowujemy do służby Bożej, to nie do tego, żeby stać i nauczać i tak dalej, ale żeby zobaczyć w różnych odsłonach ciało Chrystusowe. Ciało Chrystusowe. I zobaczcie, tak jak my mamy, potrzeba dużo wiary, żeby zobaczyć ciało Chrystusowe podczas mszy świętej i zobaczyć, że w tym kawałku chleba jest żywo obecny Jezus. Naprawdę tu potrzeba wiary. Tak samo potrzeba wiary, żeby zobaczyć ciało Chrystusowe w swojej twarzy. Bo to też jest ciało Chrystusowe. I w tym drugim bliźnim, któremu służymy. To jest ten sam organizm. Bardzo ważna myśl świętego Pawła. Chrystus zjednoczony z człowiekiem, żyjący w swoim kościele. Święty Jan Chryzostom powie to bardzo mocno tak. Jeżeli tu oddajesz cześć ciału Chrystusowemu i tutaj oblekasz je w różne złote szaty czy kielichy, a nie potrafisz go dostrzec w ubogim i chorym, to jesteś godny pożałowania. Czyli to spotkanie tu z ciałem Chrystusowym ma nas prowadzić dalej, byśmy zobaczyli właśnie jego oblicze w innych. Myśl dotycząca jeszcze rozeznawania swojego miejsca w kościele, to takich rzeczy jak... Ktoś może powiedzieć, ale jak ja mam rozeznawać swoje miejsce w kościele na tym etapie swojego życia, na każdym etapie swojego życia? Rozeznajemy swoje miejsce w kościele, w tej wspólnocie. Chciałbym wam zostawić kilka zasad właśnie rozeznawania duchowego. To jest, ale właśnie w kontekście, żeby odkrywać swoje miejsce tu. W tych zasadach rozeznawania życia duchowego, w sensie rozeznawania duchowego, czyli woli Bożej. Najpierw są takie założenia od strony Pana Boga, które musimy wziąć sobie i mieć gdzieś z tyłu cały czas i wierzyć w nie. Pierwsze założenie, jeżeli chodzi o Pana Boga, brzmi: Bóg nieustannie działa w swoim kościele. Nieustannie działa w swoim kościele. I Bóg nieustannie działa w twoim życiu. Nieustannie. My nie widzimy nieustannego działania Pana Boga. To jest osobna sprawa. Nie widzimy nieustannego działania Pana Boga. My widzimy jakieś momenty, jakieś chwile, gdzie On nas prowadzi, jakieś poruszenia. Ale to pytanie o swoje miejsce w Kościele, o rozeznawanie jest pytanie właśnie, jest pytaniem o to, że by zobaczyć ciągłość Bożego działania. Ciągłość Bożego działania. Myślę, że wielu z was ma takie doświadczenie, że powie, ja tego nie widziałem, ale tak po 10 latach widzę, że Pan Bóg prowadzi pomimo przeszkód, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie widzimy tego zawsze. Bóg nieustannie działa w Twoim kościele i jeszcze powiem mocniej, Bóg nieustannie daje znaki. Znaki, że działa. I tutaj to wymaga doprecyzowania, o co chodzi, by znowu nie patrzeć spektakularnie. Pan Bóg daje znaki zarówno zewnętrzne, to są jakieś zbiegi okoliczności, momenty, człowiek, który się pojawia na naszej drodze. To będzie znak zewnętrzny. Jak i znaki wewnętrzne. To będzie natchnienie, to będzie nasze wewnętrzne poruszenie. Niestety nie jest tak, że wszystko, co się nam wydaje, że jest Bożym znakiem jest. To też trzeba wziąć pod uwagę. Bo my bardzo lubimy, mamy taką naturę, żeby wmawiać sobie, o to jest pewnie Boży znak. Jak to robić, by rozpoznawać, że to jest poruszenie ze strony Pana Boga? To założenie, że Pan Bóg działa, mamy, to, że daje nam znaki i wewnętrzne, i zewnętrzne mamy. Teraz trzeba popatrzeć od strony człowieka. Pan Bóg zawsze te rzeczy wpisuje, te swoje znaki, w kontekst. W kontekst naszego powołania, naszej aktualnej sytuacji też. To jest bardzo ważne, żeby to, już to tłumaczę, o co chodzi. Wpisuje w kontekst. To znaczy, że przykładowo mama, która ma 5 dzieci, i ma natchnienie, żeby się modlić 8 godzin dziennie, musi popatrzeć na ten kontekst i zobaczyć, że to jest niemożliwe. Bo jej kontekstem jest powołanie do macierzyństwa, tak? Wiecie, to nie jest odkrycie współczesne. O tym między innymi święty Franciszek Salezy pisze w Filotei o zasadach życia duchowego, że nieuporządkowanie zdarza się nam wielokrotnie, że właśnie wspomniana matka się zachowuje jak zakonnica, siostra zakonna się zachowuje jak aktywistka, że jesteśmy do tego kuszeni, żeby przesadzać i w jedną, i w drugą stronę. Więc, żeby dobrze rozoznawać, trzeba wziąć pod uwagę kontekst. Co to znaczy jeszcze inaczej? Nie wszystko jest dla wszystkich. My mamy też ograniczenia. I dlatego nie każdy może być mówcą, nie każdy może spełniać posługę organisty w kościele. To jest ważne, żeby to widzieć. Tak jak w różnych innych rzeczach. I to jest cała sztuka odkrywania tego. Ktoś jest zaproszony przez Pana Boga do modlitwy, ktoś do na przykład towarzyszenia dyskretnego drugiemu. Nawet, powiem mocno, do przeżywania swojej samotności, w łączności z Nim. Wiele tych elementów. Natomiast ten kontekst jest bardzo ważny, żeby go widzieć. Ja jestem bardzo przy temacie powołania kapłańskiego, no, jako rektor seminarium. W związku z powyższym to też jest bardzo ważne, że czasami ktoś mówi, no też nie każdy spełnia kryteria i przymioty, żeby być dopuszczony do święceń. Tak jest. Więc to, zobaczcie, to też jest kontekst, który zawsze bierzemy pod uwagę. Więc mamy swoje ograniczenia. Ktoś chce być tancerzem, ale jest na wózku inwalidzkim. No to może być pewien rodzaj, tak dalej, bo osoby z niepełnosprawnością też mają jakieś możliwości, ale nie będzie profesjonalnym tancerzem na zasadzie tych, którzy mają kończyny. To jest trudne, ale zobaczcie, zawsze rozpoznajemy w kontekście. To jest jedna rzecz, ale też jeżeli Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, to jest druga, to nam daje pragnienie. I nie daje nam pragnienie do tego w środę tylko, ale ono trochę trwa w nas. Trochę w nas trwa. Dlatego to przyglądanie się temu, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, jest ważne. Ale ponieważ błądzimy, ponieważ nam się to miesza, nieraz jest potrzebny doradca. Właśnie spotkanie z kierownikiem duchowym, z duchownym, żeby nam pomógł to zobrazować. Ja chcę wam zostawić taki przykład, jak my jesteśmy ciekawie kuszeni w tym, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi z tym rozeznawaniem. Przykład mężczyzny, który się zgodził na to, bo to już jest historia sprzed 10 lat, żebym to podawał jako świadectwo, przykład. Przyszedł do mnie na rozmowę i zadał pytanie, że on ma takie głębokie pragnienie, żeby wstąpić do wspólnoty Michalitów w Warszawie, gdzie będzie się modlił za osoby właśnie w niewolach różnych. Tam jest taki charyzmat tej wspólnoty. A ja mówię, czy to jest trwałe? Tak, on kiedy otwiera Pismo Święte, się modli, to Pan Bóg go porusza i zaprasza do tego, by do tej Warszawy jeździć. Ja się pytam, jak często? Mówi, raz w tygodniu. A Pan jest z Tychów. Czy był z Tychów wtedy. No więc znowu trzeba sprawdzić w rozeznawaniu kontekst wspomniany, czyli w jakiej on jest sytuacji życiowej. Nie ma, na pewno cię Pan Bóg zaprasza, tylko czy masz takie możliwości. Okazuje się, że jest wdowcem i to świeżym, bo mu żona umarła miesiąc temu i ma dwójkę nastoletnich synów. Jeden ma 13 lat, drugi 15. I opowiada mi o tym, mówi, no ale chwila, Pan pracuje na pełnym etacie. Jeszcze tych dwóch synów, jak oni sobie radzą, oni są w ciężkim stanie, oni są w stanie żałoby po mamie. Na to słyszę odpowiedź, księże, to są twarde hopy, oni sobie z tą żałobą automatycznie poradzili. Ja mówię, nie wierzę. Nie wierzę Panu. Bardziej jak typowe hopy, to zagryźli zęby i powiedzą, że nie będą płakać. I tak od słowa do słowa rozmawiamy, że coś tutaj nie gra, że on chce jeszcze raz w tygodniu pojechać do Warszawy. Czyli w zasadzie tracąc cały dzień. Czy to jest Boże pragnienie? Choć i coś go w trakcie rozmowy oświeciło i mówi tak. Ja już wiem, to nie jest Boże pragnienie. Tam jest ukryty lęk. Ja uciekam. Wie ksiądz, przed czym uciekam? No tak mi się wydaje, mówię, że ja tracę kontakt ze z moimi synami. Ja nie potrafię się z nimi dogadać, przyznam się szczerze. I nie wiem, jak dotrzeć i szukam różnych wymówek, moja głowa szuka różnych wymówek, co tu by robić z taką myślą, że oni i tak sobie sami poradzą. Ja mówię, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, że go oświeciło. Proszę zobaczyć, widzimy problem, ale Pana powołaniem jest bycie teraz przy tych chłopakach. Towarzyszenie im i nie dezerterowanie. To jest, a ten pomysł jest nieboży. To pragnienie się wydaje Boże, ale jest nieboże w tym wszystkim. Jest jakieś ucieczkowe. Gdyby wspólnota Michalitów była pod nosem, to jest inna sprawa, ale jeździć... Czemu ten przykład podaję? Bo takich przykładów jest wiele, że zawsze, kiedy pytamy o wolę Pana Boga, pytamy o swoje miejsce w Kościele, to choć pytamy o natchnienia, to zawsze się posługujemy zdrowym rozsądkiem. Nie zwalnia nas to z myślenia i zdroworozsądkowego popatrzenia, w jakiej jestem sytuacji życiowej, jaki mam budżet na przykład, jakie są moje możliwości i zdolności. I Pan Bóg rzeczywiście, możemy powiedzieć, uzdalnia nas do czegoś, do czego nas zaprasza, ale Pan Bóg nie stosuje przemocy. Nigdy na siłę. Jeżeli nam daje natchnienie do czegoś, to w tym natchnieniu jest pokój, w tym natchnieniu jest jakaś nadzieja, ale nie, że ja muszę teraz złamać siebie. To, że muszę się przełamać, tak, ale złamać siebie nie. Pamiętam, żeby wam to na przykładach jeszcze powiedzieć, pani, która uczestniczyła w Żywym Różańcu i w tym Żywym Różańcu było takie parcie, żeby no, publicznie odmawiać, dostawała mikrofon i dziesiątkę różańca. A ona miała jakąś fobię i to odmawianie tego różańca ją tak stresowało, że ona była sparaliżowana i kiedy wiedziała, że miała tą jedną dziesiątkę. No ale tam liderzy ją naciskali, że to jest twoje zadanie, to jest twoje świadectwo i ona przychodzi. Mówi, że ona jest wykończona, by musiała wziąć silną dawkę relanium, żeby tą dziesiątkę odmówić. Nic na siłę. Spokojnie. Proszę w inne sposoby, jak puszczą, jak nie będzie stresu albo będzie mniej, to tak, ale nie przełamujemy się w ten sposób. I znowu wracamy, to nie jest Boże. W tym Bożym zaproszeniu, jak Pan Bóg nas jakieś nawet malutkie zadanie daje, to tam jest przewaga pokoju nad niepokojem. To nie znaczy, że tam nie ma stresu, ale jest przewaga pokoju nad niepokojem. To jest ważny przykład. Inny wam też powiem, taki groteskowy, trochę może też z działki właśnie powołaniowej, rekolekcje Ruchu Światło Życie. Jest animator bardzo gorliwy, który ma różne poczucia i drugiej animatorce pełnoletniej mówi, że ja cię widzę w zakonie. Ja mam taki obraz, że ty masz iść do zakonu. Ona wpada w panikę, płacze i przylatuje. Mówi, proszę księdza, ja nie chcę być siostrą zakonną. Nie? Albo chcę założyć rodzinę, albo być stanu wolnego. Ale on mi powiedział, że on to tak widzi i ma takie poruszenie. Mówi, stop, 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 wracamy. Jest jakiś znak zewnętrzny, ale jest pytanie o znak wewnętrzny. Czy w tobie jest pragnienie? Nie ma. nie ma we mnie pragnienia, to na chwilę obecną nie mówimy o powołaniu siostry zakonnej. Jak Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, to nam włoży, powtórzę, pragnienie. Ono będzie stabilne i ono się nam będzie coraz bardziej rozwijać. I to będzie nasze pragnienie, to jest znak wewnętrzny, a nie pragnienie cioci, proboszcza i innych. Ktoś może to potwierdzić z zewnątrz. Zobaczcie, rozmawiamy już bardzo o indywidualnym rozeznawaniu, ale to jest część też naszego miejsca w Kościele. Kiedy ktoś nawet coś proponuje, do czegoś zaprasza, to też pytamy o nasze wewnętrzne nastawienie do tego. Więc nic na siłę, tak? Ale przełam się nieraz, to też tak, nie? Żeby przyjść na spotkanie, czy tak jak wy tu jesteście, to też przecież jest moment przełamania. Mamy wierzyć, że On prowadzi ten organizm i każdy jest w nim ważny. Każdy. A najważniejsza jest głowa. A nią nie jest nikt z nas. Ów. Tylko jest nią Jezus Chrystus. Nasz Zbawiciel i Pan. To też jest, zobaczcie, bardzo ważne. To dla tych, którzy lubią być bohaterami akcji w różnych momentach. Czy to duchowni, czy to inni. Ja lubię sobie to powtarzać, kiedy mi się włącza nadmiar takiej potrzeby kontroli, żeby wszystko mieć poukładane. Nie jesteś Zbawicielem. I chciałbym wam na koniec zostawić takie dwa przykłady. Nie o mnie, ale o tym, że Pan Bóg prowadzi. Chociaż one są moje osobiste. Jeden dotyczy, to jest historia sprzed też wielu lat, kiedy posługiwałem we wspomnianej parafii w Tychach i za bardzo mnie obciążono różnymi sprawami. Tak mi się wydawało. I mówię, co tu przycisnąć? Czy domowy kościół, czy gimnazjum, czy te centrum duchowości, czy inne rzeczy? Ja pochodzę z Katowic Ligoty i tam pojechałem sobie wyciszyć się do Bazyliki Ojców Franciszkanów. Skorzystałem w krypcie ze spowiedzi. Później chciałem się w ciszy pomodlić. Ale przeszkadzała mi jakaś pani, głośno szepcząc różaniec. Można głośno szeptać. Nie chciałem jej upomnieć, ale irytowało mnie to, że nie będę się mógł skupić, bo ten szeptany różaniec zakłóca, więc trochę zirytowany opuściłem tą kryptę. I poszedłem, szukałem innego miejsca. Okazuje się, że w Bazylice trwała msza święta w tym czasie. Okej, to w głównej bazylice nie zostanę, może jest jakaś boczna. I znalazłem boczną kaplicę Matki Bożej Fatimskiej. Tam bodajże teraz jest adoracja. I można tam korzystać. Więc w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, pamiętam, modliłem się i wiem, Panie Jezu, ja nie wiem, gdzie przyłożyć akcent. Czy tu, czy tu, czy tu. Bo jak chcę być wszędzie na 100%, to się nie da. I wewnętrznie mam takie poruszenie, taka myśl mi przychodzi. Przypominam, kto jest Zbawicielem. Że to ja jestem Zbawicielem, nie ty. I pamiętam, że na tej modlitwie jakiegoś takiego pokoju doświadczyłem, że Panie Jezu, Ty się tym, może nie powiedziałem wtedy, Ty się tym zajmij, ale Ty prowadź. A później była ciekawa scena, ponieważ po wyjściu z kaplicy przed wejściem leżała pani, która się trzęsła bardzo mocno i trzymały ją dwie osoby. Ja byłem w kurtce, nie było widać, że jestem księdzem i pytam, czy dzwonić po pogotowie. Ta pani mi odpowiada na to, że nie, bo ta osoba, która tutaj leży, to jest nam znana. Ona jest zniewolona, ona jest opętana i my nie wiemy, co robić. I nie chcę się zajmować tematem opętania, nieopętania, bo to nie jest w tym momencie istotne, ale ja w tamtym momencie odpowiedziałem, a jestem księdzem. A ta pani, która ją trzymała, ta druga, mówi, to jest niemożliwe. Ja mówię, no tak, jestem księdzem, to niech się ksiądz modli. No to się pomodliłem przez chwilę, pobłogosławiłem tą osobę i ona się uspokoiła. Tyle, więcej tych osób nie spotkałem, ale ta pani, która ją trzymała, mówi dalej, to jest niemożliwe, ksiądz jest księdzem. Ja mówię, no mogę udokumentować to. Ja mówię, bo wie ksiądz co, my tu jesteśmy zdesperowani. Ja miałem taką dziwną modlitwę przed chwilą. Panie Jezu, co my mamy robić? Sprowadź nam księdza. A tu się drzwi otwierają z tej kaplicy i ksiądz wychodzi w tym momencie. Ja wtedy sobie pomyślałem, że Pan Bóg ma poczucie humoru i to duże, że od krypty po inne miejsca znalazłem się tam. Pomyślałem sobie tak, rzeczywiście w oczach Bożych jestem chyba księdzem, no, ważnie wyświęconym w tym momencie. jakoś sobie to potwierdziłem. Tak? Znaczy wierzę w to, że jestem ważnie wyświęconym księdzem. Tak pół żartem to powiedziałem. Ale zobaczcie, dla mnie tamten moment był ważnym znakiem, że Pan Bóg mówi, widzisz, ty nie wiesz, gdzie masz być w różnych momentach, ja wiem. Ale nie ty jesteś Zbawicielem. Ja prowadzę sobie swój lud, Kościół i jestem jego głową. Ja tą historię przypominam wielokrotnie, bo też przypominam ją samemu sobie, bo to nie jest tak, że ona we mnie dźwięczy cały czas, bo ja o tym zapominam. Znaczy zapominam o tym nieraz, kiedy chcę się mieć sprawę bardziej w swoich rękach. Bóg jest Bogiem. Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, który nas odkupił i prowadzi swój Kościół nieustannie. To sobie mamy przypomnieć. I zobaczcie, ja wam podałem kilka przykładów naczyń połączonych. I ostatnia historia, to jest historia, świadectwo wielkiej postaci, znanego wam Antoine de Saint-Exupéry'ego, tego, który napisał Małego Księcia, między innymi pisarza, ale on też pisał inne rzeczy pobożne. Jest taki tekst zatytułowany Znak Jonasza. On się tam dzieli swoim świadectwem kryzysu wiary. I opisuje taki jeden epizodzik. Właśnie w temacie Bożych znaków. Czy Pan Bóg prowadzi ten lud, czy nie? I mówi, był taki czas, kiedy byłem pogrążony w melancholii. Czy to był stan kliniczny, czy niekliniczny, nie wiem. Ale byłem pogrążony w melancholii z takim pytaniem, Panie Boże, Ty mi nie dajesz żadnych znaków, że Ty jesteś. I mówi, i szedłem drogą, taki pogrążony w smutku. I pamiętam tą drogę i popatrzyłem na drzewo, które rosło przy drodze, a na nim siedziały ptaki i taka dość spora ilość tych ptaków. I Exupéry mówi, i miałem wtedy taką modlitwę. Panie Jezu, jedna rzecz, spraw, żeby te ptaki odleciały na chwilę tylko. Taki prosty znak mi daj, że Ty jesteś. Taki prosty znak. Mówi, i szedłem dalej, a jak na złość, mówi, te ptaki ani drgnęły. Nawet jeden nie odleciał z tego drzewa. A we mnie wzmagała złość. Mówi, szedłem dalej. Drzewo zniknęło mi z horyzontu, a ja miałem w głowie myśl, nawet takiego prostego znaku mi, Panie, nie chciałeś dać. I mówi, że pod wieczór, kiedy kładł się spać, ogarnął go głęboki pokój. Fala głębokiego pokoju i nadziei. I on nie wiedział, skąd to przyszło. I myślał, że to jest chwilowe. I mówi, że kiedy obudziłem się następnego dnia, ten pokój we mnie trwał cały czas. I wtedy zrodziła się we mnie inna modlitwa. Panie Jezu, jak ja się cieszę, że te ptaki nie odleciały. Bo przecież ja wiem, że ja bym sobie wmówił, że to jest znak. I ciągle miałbym wątpliwości. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś inną drogą. Inną drogą, w inny sposób. Moi drodzy, niech ta historia ze znaku Jonasza też będzie takim przypomnieniem, że Pan Bóg prowadzi, daje nam znaki. A do nas potrzeba wiele pokory w tej drodze całej, w Kościele. Pokory i takiej gotowości, a może mi się wydaje, a innym razem nie. Ale to przekonanie, że on ciągle, że tam jest ciągłość. Teraz też nie przestaje nas słuchać i słuchać bicia naszego serca i nie przestaje być z nami. Amen.